Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym tego niedzielnego poranku szczególnie serdecznie przywitać jedną grupę osób. A tą grupą są niedzielni chrześcijanie. To nie jest złośliwość, co ja w tej chwili mówię, naprawdę nie odczytujcie tego w ten sposób. Ale zauważyłem, że niedzielni chrześcijanie są to osoby, które najbardziej cierpią. Dlatego, że w zasadzie one mają tylko czas w niedzielę, aby uczestniczyć w zgromadzeniu Kościoła. I to, co przyjmują, to nazwałbym takim duchowym mlekiem. Kiedy za dużo pijemy mleka, możemy otrzymać takie zwapnienie naszych kości. Malutkie dziecko, ono na początku tylko pije mleko samo, ale później już otrzymuje stały pokarm. Jeżeli tego stałego pokarmu by nie otrzymywało, a tylko mleko by piło, jego rozwój by był nieprawidłowy. I kiedy duchowe dzieci Boże przez dłuższy czas tylko chcieliby karmić się mlekiem, to wtedy dochodzi do takiego duchowego zwapnienia naszego życia. Dlatego dzisiaj mam dla was, szczególnie dla tej grupy, dobrą nowinę. Będziemy coś więcej mówić niż tylko siebie nawzajem pocieszać, mówić, że wszystko jest w porządku, poklepywać po plecach, ale dziś będziemy mogli przyjąć taki troszeczkę twardszy pokarm. Taki, który otrzymujemy w tygodniu w społeczności, może w różnych takich seminariach, miejscach, gdzie nie tylko jest mleko, ale jest pokarm stały. Moi drodzy, chciałbym również, korzystając z okazji, w tej chwili przekazać wam gorące chrześcijańskie pozdrowienia z Polski, zboru, w którym w tej chwili służę jako pastor, od naszych przyjaciół z naszego ośrodka. Oni gorąco was pozdrawiają. Każdego dnia, kiedy przebywam tutaj na kontynencie amerykańskim, każdego dnia przynajmniej 2-3 razy tam w kościele, w ośrodku płynie modlitwa o błogosławieństwo za mój pobyt i o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy ze mną mają tu w czasie tego pobytu kontakt. A więc kiedy dzisiaj jesteście na tym miejscu, to w tej chwili w Polsce w jednym miejscu jest potężna modlitwa za wami, którzy dzisiaj razem ze mną jesteście zgromadzeni w imieniu Jezusa Chrystusa. I oni gorąco was serdecznie pozdrawiają. Pozdrawiają też was inne osoby, między innymi prezbiter naczelny Kościoła Zielonoświątkowego, brat Michał Chydzik, z którym ostatnio w kilku miejscach przebywałem i usługiwałem Bożym Słowem. Również pastor Mirosław Milewski, który został wspomniany, w którego to mieście, gdzie jest nasz zbór, ostatnio usługiwałem na dużej ewangelizacji namiotowej. I też mam pozdrowienia, cały bagaż pozdrowień ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku, Filadelfii, South Amboy, Millville, a też z Montrealu, gdzie ostatnio usługiwałem. I wszyscy mówią: gorąco pozdrawiaj chrześcijan, których będziesz spotykał na swojej drodze. A więc przyjmijcie te pozdrowienia. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj usługiwać na temat Kościoła czasów ostatecznych. Nie wiem, ilu z was wierzy w to, że żyje w czasach ostatecznych. Ja nie mam was zamiaru tutaj straszyć końcem świata. W Polsce ostatnio dobrze to środki masowego przekazu zrobiły. Najpierw chyba data była 7 lipca, drugi raz chyba 19, odwołano się do Nostradamusa czy jakiegoś innego czarodzieja, który kiedyś tam coś powiedział i z tego wyciągnięto bardzo poważny wniosek, a że wiele z jego wyroczni się sprawdziło, więc uznano, że to jest to. I ludzie naprawdę byli bardzo podekscytowani tym, bardzo też niektórzy zaniepokojeni. Pamiętam, kiedy rozmawiałem z pewnym starszym mężczyzną w naszej miejscowości, który zaczepił mnie, dosłownie zatrzymał mnie, kiedy z moim najmłodszym synem spacerowałem. On doszedł do mnie i powiedział: chciałbym z panem, panie pastorze, dwa słowa zamienić. Mam wielki problem. I wiecie, ten człowiek naprawdę był bardzo taki napięty, kiedy ze mną rozmawiał. I powiedziałam: o co chodzi? I wtedy on zadał mi pytanie: jak pan myśli, ten koniec świata będzie? Ja mówię: na pewno będzie.
ale nie wiem, czy to akurat teraz będzie. Osobiście uważam, że jeszcze nie, ale na pewno nie jest to zbyt duża odległość, aby to nastąpiło. Bracia i siostry, nie tylko wyrocznie różnych ludzi o tym mówią, ale też Boże Słowo nam pokazuje, że przyjdzie czas końca. I jest różne, są takie rzeczy związane ze znakami, które dotyczą czas przybliżający przyjście Jezusa Chrystusa. I kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że Pan Jezus nawet mówi o różnych znakach. I właściwie te różne znaki towarzyszyły przez 2000 lat, bo na przykład takim znakiem są wieści o wojnach, trzęsienia ziemi, mur, głód, różne kataklizmy. I na dobrą sprawę, wiecie, kiedy dzisiaj mamy środki masowego przekazu tak bardzo rozwinięte, to ja nie sądzę, aby dzisiaj więcej czy straszniejsze rzeczy się działy niż w ciągu ostatnich 2000 lat, ale dziś informacja tak szybko przepływa, że właściwie chwilę po trzęsieniu ziemi w Turcji my już tutaj na drugim kontynencie dowiedzieliśmy się o tym, że taka sytuacja miała miejsce. Od razu przekaz telewizyjny jest. I właściwie ludzie już tak przysnęli, patrząc na te znaki, bo mówią, właściwie no, dla mnie wojna nie jest żadnym znakiem, dla mnie trzęsienia ziemi, głód, mur, jakieś takie różne rzeczy, one właściwie przez 2000 lat były. Ale jest jedna rzecz, o której Pan Jezus powiedział, która nie wypełniła się przez 2000 lat, a niewątpliwie widzimy wypełnienie teraz. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus, rozmawiając z uczniami na temat czasów końca, mówi tak. I ta Ewangelia będzie zwiastowana wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Kiedy przyjdzie koniec? Kiedy ta Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom. Wierzcie mi, że praktycznie nie ma już narodów, gdzie nie byłoby misjonarzy. Jeszcze 50 lat temu były takie narody. 40 lat temu były takie narody. Nawet kiedy ja 20 lat temu nawracałem się, jeszcze misjonarze dochodzili do miejsc, ale to już były ostatnie miejsca, które słyszały poselstwo Ewangelii. I to bardzo mi przybliża świadomość, że Chrystus wkrótce przyjdzie po swój Kościół. A więc Kościół czasów ostatecznych. Ja nie będę mówił, kiedy Chrystus przyjdzie, bo tego nie wiem. On sam powiedział, dnia ani godziny nikt nie zna. Ale to, co On mnie nawołuje, to to, że mam gotowy być teraz. A więc dyskusja, kiedy On przyjdzie, dziś, za miesiąc, za rok, za 10 lat, za 30 lat, za 50 lat. Wierzcie mi, że każda z tych dat może być prawdziwa. Ale to tym bardziej mówi mi, że ja mam być gotowy teraz. To nie jest ważne, czy ja wiem, kiedy On przyjdzie, czy nie. Tylko czy ja jestem gotowy teraz. I Pan Jezus Chrystus dużo mówi na temat, jak wyglądał Kościół. Jak będzie wyglądał Kościół czasów ostatecznych. Objawienie świętego Jana, ostatnia księga Bożego Słowa, ona bardzo dużo mówi na temat czasów ostatecznych. I tam w objawieniu Jana mamy 7 listów, które Jezus Chrystus wysłał do różnych zborów, inaczej parafii, lokalnych kościołów. I kiedy dzisiaj rozważamy, czy czytamy te listy, widzimy, że te listy mają charakter proroczy i one mówią o takich 7 okresach Kościoła w ostatnich 2000 lat. I ostatni list, 7 list, jest napisany do zboru w Laodycei. I jest to list, który jest proroczą informacją odnośnie Kościoła czasów ostatecznych. I chciałbym, abyśmy otworzyli w tej chwili tę Księgę Bożego Słowa, objawienie Jana. I 3 rozdział od 14 wiersza mówi nam, podaje nam treść tego listu. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak żeś letni, a nie gorący, ani zimny. Wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Jedna rzecz zdumiewająca, która jest w tym fragmencie Bożego Słowa, jest to rzecz, którą powiedział Jezus, a ja zawsze ją inaczej interpretowałem. Są to słowa dotyczące Jego obecności przy drzwiach człowieka serca. Pan Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zawsze odbierałem, że to słowo dotyczy ludzi niewierzących, niezbawionych. Ludzi, którzy nie znają Boga. I dlatego Pan Jezus do nich przychodzi i mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Wielokrotnie w ewangelizacjach posługiwałem się tym fragmentem Bożego Słowa. Ale moi drodzy, ten list nie został napisany do ludzi niewierzących w Laodycei. Czytamy, a do anioła zboru w Laodycei, a do anioła kościoła w Laodycei. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Widzicie to, co jest charakterystyczne dla kościoła czasów ostatecznych? Oni chodzą do kościołów. Chrześcijanie przychodzą w niedzielę do kościoła, ale ich serca są zamknięte dla Jezusa Chrystusa. Oni wiedzą o Nim. Oni wiedzą, że On umarł na krzyżu Golgoty, że narodził się w Betlejem, że miał uczniów, których nazywał apostołami, że czynił wiele wspaniałych rzeczy, że kiedy został ukrzyżowany i złożony do grobu, to po trzech dniach zmartwychwstał. Oni to wiedzą, ale Jego nie ma w ich sercach. Bracia i siostry, inną rzeczą jest wiedzieć o kimś, a inną rzeczą jest znać kogoś. Nie wiem, ale mój kraj jest krajem, gdzie nie ma człowieka, który by nie wiedział o Jezusie Chrystusie. Kiedy w Polsce zaczepilibyście na wiosce, w jakimkolwiek miasteczku, czy to będzie na wschodzie, zachodzie, północy, południe, malutkie dziecko i spytalibyście się, czy słyszałeś chociaż raz w życiu swoim o kimś, kto nazywał się Jezus Chrystus? Wielu z dzieci spojrzy na ciebie jak na dziwaka. No pewnie. No kto nie słyszał o Jezusie Chrystusie? Kto o Nim nie słyszał? Bracia i siostry, dzisiaj pastor wspomniał, ja mówiłem o tym przedwczoraj, świadectwo swoje, jak byłem człowiekiem uzależnionym. Myślicie, że jako alkoholik doprowadzający do ruiny moje małżeństwo, rodzinę, myślicie, że ja nie słyszałem o Jezusie Chrystusie? Myślicie, że ja nie wiedziałem, że On urodził się w Betlejem? Myślicie, że ja nie zasiadałem do wigilijnego stołu z rodziną? Myślicie, że ja nie wiedziałem o tym, że apostołowie byli, że Pan Jezus wodę w winko robił? Myślicie, że ja nie wiedziałem, że Pan Jezus miał około 33 lat, kiedy został ukrzyżowany? Ja o tym wszystkim wiedziałem. Wiedziałem, że On został złożony do grobu i wiedziałem, że kamień został odwalony, bo zawsze na Wielkanoc o tym się mówiło. Ja o tym wszystkim wiedziałem, ale ja Go osobiście nie znałem. Nigdy nie spotkałem się z Jezusem Chrystusem. Dlatego moje pytanie jest, nie czy słyszałeś o Jezusie Chrystusie, ale czy znasz osobiście Jezusa Chrystusa? Doktor Lester Summerall, mąż Boży, który 2 lata temu chyba odszedł do Pana. To było w ubiegłym roku na początku albo 2 lata temu. Wiecie, o tym człowieku tyle słyszałem, dlatego że czytałem jego biografię. O tym, jak prowadzi służbę nakarmienia biednych chrześcijan w krajach trzeciego świata. Jest to tak zwana akcja Józef XX wieku. Fantastyczna sprawa. Słyszałem o tym, czytałem jego życiorys, gdzie się urodził i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, wiedziałem o nim bardzo dużo, ale osobiście go dalej nie znałem. Czytałem o nim, słyszałem o nim. ale nigdy osobiście się z nim nie spotkałem, aż do dnia, kiedy ten mąż Boży przyjechał do naszego kraju. I wtedy mogłem spotkać się z nim osobiście. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. To dobrze wiesz, że ja jestem. To dobrze, że wiesz, że ja jestem głową Kościoła. To dobrze, że wiesz, że ja umarłem za grzechy całego świata. Ale czy twoje serce zostało otworzone, abym ja tam przebywał, mówi Jezus. Zauważcie, ludzie chodzą do Kościoła, a Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Każdy, kto otworzy, tam wejdę i będę z nim przebywał. Zauważcie, najbardziej chyba znany wiersz w tym fragmencie, który często nieraz cytujemy, jest taki bardzo dramatyczny, który mówi, znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni. Bracia i siostry, nieraz się zastanawiałem, jak to możliwe, czy Pan Jezus mógł zachęcać człowieka do tego, żeby był zimny? Czy on mógł to powiedzieć w ten sposób, bądź albo wierzący, albo bądź niewierzący, a takżeś letni? I wiecie, zastanawiałem się. Ludzie nieraz szukali w tym, że to słowo zimny to znaczy wszystko w porządku, tacy super chrześcijanie dający ochłodę dla innych. Ale kiedy spojrzałem na swoje życie chrześcijańskie, zobaczyłem to nieco inaczej. Mówię tu o osobistym doświadczeniu. Wiecie, człowiek zimny to jest ten człowiek, który się nie przejmuje Bogiem, jego to nie interesuje i on idzie na zatracenie, ale przynajmniej w swoim życiu jest zadowolony. Mówi, ja nie mam żadnego poczucia winy, że cudzołożę, ja nie mam żadnego poczucia winy, że coś nieuczciwie robię, że nie płacę podatków, że tam przeklinam, że to czy tamto czy nie. Ja nie czuję z tego powodu poczucia winy i mogę spokojnie spać. A człowiek letni? Wiecie, człowiek letni to jest taki pomiędzy. Jedną nogą stoi w Kościele, w Królestwie Bożym, jest chrześcijaninem, a jedną nogą właśnie w świecie. I wiecie, to jest najbardziej nieszczęśliwy człowiek, jaki można znaleźć. On jest bardziej nieszczęśliwy od tego zimnego. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, który jest tak pomiędzy, to kiedy on robi coś wbrew Bożemu Słowu, temu, co Bóg mówi, to ma poczucie winy. I kiedy zanurza się w świecie, to ma poczucie winy i wie, że coś tam go oskarża. I to ta radość płynąca z tego świata, ten cały kolorowy, pięknie opakowany brud, nie daje mu zadowolenia, bo gdzieś tam sumienie go cały czas dotyka. A chrześcijaństwo, ono też mu nie daje zadowolenia. Dlatego, że on chce być chrześcijaninem, ale tamte rzeczy go pociągają. I tak, ani temu zadowolenia nie dają, ani tomu zadowolenia nie daje. Jest letni. Ani Kościół nie daje mu, że jest szczęśliwy, ani świat nie daje mu, że jest szczęśliwy. To jest taki człowiek, który narzeka na cały świat. Wiecie, wszyscy są źli, nikt go nie kocha, nikt go nie chce. W Kościele jest źle, w świecie jest źle, w Kanadzie jest źle, w Polsce było źle. Wszędzie jest źle, on jest taki biedny, mały, kochany ja. I cierpi. Dlatego Pan Jezus mówi, nie chcę, żebyś tak cierpiał. Dlatego, że jako letni człowiek i tak pójdziesz do piekła. Jako zimny też, ale jako zimny przynajmniej przez te parę lat, które ci zostało, nie będziesz tak cierpiał. Bądź albo gorący, albo zimny. Nie bądź chrześcijaninem, który chrześcijaństwem tylko się zadawala, żeby swoją narodową tradycję zrealizować. Każdy Polak ma w sobie, że w niedzielę gdzieś tam do kościoła musi iść. Ale przecież chrześcijaństwo to nie jest niedziela. Chrześcijaństwo to jest poniedziałek. Chrześcijaństwo to jest wtorek. Chrześcijaństwo to jest środa. Chrześcijaństwo to jest czwartek. Dla mnie nie ma niedzieli i poniedziałku. Ja nie odróżniam tych dwóch dni, jeżeli chodzi o moją relację z Jezusem Chrystusem. Ja tak samo modlę się w poniedziałek, jak w niedzielę. Ja tyle samo mówię o Chrystusie w poniedziałek, co w niedzielę. Bo Jezus Chrystus ze mną jest i w poniedziałek, i w niedzielę, i wtorek. I chcę, żebym był chrześcijaninem, który jest gorący dla Niego. I to mi daje radość. To mi daje radość. Wiecie, chrześcijaństwo to nie jest takie przygnębiające wykonywanie praktyk religijnych, które nie pozwala, żeby człowiek się uśmiechał i był szczęśliwy. Ja z początku, kiedy mi powiedziano, że chrześcijaństwo jest rozwiązaniem moich problemów, Jezus Chrystus, to wiecie, jak sobie to skojarzyłem? to teraz, jeżeli ja mam być chrześcijaninem, to znaczy, że będę musiał być smutny, z głową taką przekrzywioną na bok i z takimi rękoma będę musiał chodzić. Tak wyobrażałem sobie chrześcijaństwo. Dlatego, że tak mnie uczono, że chrześcijaństwo polega na tym, że jak wchodzisz do kościoła, to nie możesz się uśmiechać, bo to nie jest miejsce, żeby się śmiać. To jest miejsce powagi. I zatem, jeżeli mam traktować poważnie chrześcijaństwo, takie miejsce powagi muszę zrobić w każdej minucie swojego życia. A ja jestem inny. Jestem o dużym temperamencie. Lubię radować się. Zresztą tę radość Bóg daje do mojego serca, bo wiem, że moje grzechy zostały oczyszczone Jego świętą krwią. Nie mam powodu ze strachem się kłaść i myśleć, co będzie, jeżeli się nie obudzę. Bo wiem, co będzie. Będę u mojego Pana, do którego należy moje życie. Bądź albo zimny, albo gorący, ale nie bądź letni, bo będziesz najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na świecie. Będziesz takim, któremu nic nie da zadowolenia. Ludzie uciekają na inne kontynenty po to, żeby znaleźć zadowolenie i zobaczcie, przyjeżdżasz na inny kontynent, ale tak naprawdę, czy wewnątrz to ciebie zmieniło? Tak na dobrą sprawę, wewnętrznego życia kolorowe wystawy nie są w stanie zmienić. Kościół czasów ostatecznych. Pan Jezus mówi, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz. Wiecie, co mnie przeraża w tym fragmencie? Te słowa, a nie wiesz. Wydaje ci się, że jest wszystko w porządku, a nie wiesz. Wydaje ci się, że jesteś kimś, a nie wiesz. Bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. To jest niezrozumiałe. Człowiek, który mówi, mam kasę, mam samochód, mam duży biznes, mam zdrówko, które mi zabezpieczają najlepsi lekarze, którym daję pieniądze, ale i tak z moich nie ubywa za dużo. Bóg mówi, chociaż myślisz, że bogaty jesteś, wzbogaciłeś się, a nie wiesz. Nie znasz rzeczywistego swojego stanu. Kościół stracił poczucie rzeczywistego swojego stanu. Ludzie zaczęli się sami siebie zadawalać. I stracili poczucie tego, co mówi Jezus Chrystus na ich temat. Na razie to, co mówię, to może cię przygnębiać. I może mówisz tak, przyszedłem do kościoła, może ktoś sobie myśli, przyszedłem tu pierwszy raz, a tutaj cały czas mnie obrażają. Okej. Jeżeli ja miałbym coś swojego wymyśleć, to prawdopodobnie na obrażaniu bym zakończył dzisiejsze nabożeństwo. Ale ja chcę odwołać się do Jezusa Chrystusa, który, chociaż pokazuje problemy ludzi, to nie pozostawia ich bez wyjścia. Wiecie, my jako chrześcijanie nieraz napominamy się i mówimy, bracie, ty to źle robisz, to źle robisz, to źle robisz i zostawiamy tego człowieka i odchodzimy. I właściwie prócz tego, że przygniatamy go ilością uwag dotyczącą jego sytuacji, nic więcej nie zrobiliśmy, a kolejny ciężar narzuciliśmy na niego. Dobrze, że Pan Jezus jest inny. I dlatego Pan Jezus nie chce pozostawić Kościoła w takiej sytuacji. I dlatego Pan Jezus daje lekarstwo. I zauważcie, w 18 wierszu Pan Jezus mówi tak, radzę ci, abyś poszedł do mojego, jak to wy mówicie, szopu i dokonał pewnych zakupów. Pan Jezus mówi tak, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, aby nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Jest wyjście. Nie musisz się pogrążać w poczuciu winy. Nie musisz zmieniać kościoła, który nie będzie głosił na temat kościoła czasów ostatecznych, który będzie ci głosił, że wszystko jest okej, tylko pamiętaj, żebyś na kolektę nie zapomniał dolara zostawić. Nie szukaj tego kościoła. On ci nie da poczucia pewności, będziesz musiał tak jak z psychoanalityka korzystać. Co tydzień. To na tydzień on cię tak nakręci, że przez tydzień będziesz chodził, ale po tygodniu znów do niego będziesz musiał biec, bo znów będziesz chodził z ciężarem winy. Bracia i siostry, nie jesteśmy po to, żeby poklepywać się w sytuacjach, które wymagają rozwiązania. Wiecie, stać przy głodnym człowieku, który umiera z głodu i poklepywać go po plecach, mówiąc, stary, nie martw się, wszystko będzie dobrze, to jest troszkę za mało. A więc nie szukaj miejsca, gdzie tylko będziesz poklepywany po plecach i wszyscy będą mówić, wszystko jest okej. A ty i tak w swoim sercu wiesz, że wcale tak nie jest. Dlatego przyjmij odpowiedź, którą daje Jezus Chrystus. I przyjdź do Niego i nabyj to, do czego On ciebie zachęca. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Bracie i siostry, Kościół czasów ostatecznych zapomniał o prześladowaniu i cierpieniu. Kościół czasów ostatecznych stał się tak konsumpcyjny jak świat. Nie wiem, ile osób zapraszasz do kościoła, mówiąc, posłuchaj, jeżeli przyjdziesz, wszystkie problemy zostaną rozwiązane, będziesz happy, będziesz szczęśliwy, nie będziesz miał problemów. Oj, 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 oj. I człowiek przychodzi do kościoła i mówi, no, znalazłem miejsce, gdzie to ja będę rządził wreszcie. Ale Słowo Boże mówi, że Kościół czasów ostatecznych nie ma dobrej wiary, dlatego, że nie jest wypróbowany i nie pozwala wypróbować się w ogniu. Co to jest ogień? Ogień są to nasze doświadczenia życiowe. Ogień jest to cierpienie. Ogień jest to ból. Wiecie, że ból kształtuje nasze życie? Wiecie, że ból bardzo pozytywnie kształtuje charakter człowieka? Wierzcie mi, że wcale wygodnictwo nie czyni z człowieka kogoś szlachetnego. Wręcz przeciwnie. Czym bardziej uciekasz od doświadczeń, tym bardziej uciekasz od pewnych możliwości szlachetnego doświadczania czy szlachetnej przemiany swojej natury. Zastanawiałem się, Panie, czy to jest prawda? Ja cały czas słucham Ewangelię, że chrześcijanie nie powinni cierpieć, bo cierpienie to od diabła, choroby od diabła, wszystko od diabła, a więc cokolwiek złego się dzieje, nawet to, że pieniędzy nie masz, to też jest od diabła. Wszystko jest! I wtedy powiedziałem, chciałbym, Panie, wiedzieć, jak to wygląda w Twoim słowie. I wiecie, byłem bardzo zaskoczony. Pierwszy fragment, który znalazłem, był w liście Jakuba. Pierwszą osobą w Nowym Testamencie, która o tym mówi, jest Jakub w pierwszym rozdziale i w drugim do czwartego wiersza. Posłuchajcie uważnie. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Jak wypalić te braki z siebie? Jak wyrzucić te braki z siebie? Na pewno nie przez wygodnictwo, one dostarczają braków. Jak ze złota można te wszystkie zanieczyszczenia, które są w nim, usunąć? Ogień. Ogień usuwa te zanieczyszczenia. Ogień czyni, że złoto zostaje oczyszczone i jest szlachetne. Dlatego Pan mówi, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc. A więc zacznijmy wiedzieć o tej ważnej prawdzie, że doświadczenie wiary naszej sprawia wytrwałość. Jednym z największych doświadczeń, którymi dzielę się i zawsze o nich wspominam, gdyż największym to było doświadczeniem w naszym chrześcijańskim życiu małżeńskim, czy w ogóle moim też chrześcijańskim życiu mojej żony, to była śmierć naszego dziecka. To było przerażające. To było tak trudne. Wiecie, cała moja teologia runęła. Dlatego, że ta teologia, którą wyznawałem, w tym momencie mówiła mi, że jestem najgorszym grzesznikiem, że nie mam wiary, że odszedłem od Boga, dlatego to mnie spotkało. I wtedy potrzebowałem wiedzieć, Panie, dlaczego? Dlaczego Nasze dziecko umarło, mimo że tyle ludzi modliło się o to dziecko. Wierzcie mi, kiedy moja żona zaczęła być w 6 miesiącu ciąży, ja prowadziłem zajęcia z naszymi pacjentami poranne i ona zadzwoniła do drugiego budynku, powiedziała: Marku, natychmiast przyjdź do domu. Kiedy przyszedłem do domu, ona siedziała w przedpokoju, płakała i mówi: Marek, ja rodzę. Wody zaczynają odchodzić. Szybko wystawiłem samochód, wsadziłem ją do samochodu i pojechałem do szpitala. Lekarze podali jej antybiotyki, żeby ją zabezpieczyć i powiedzieli: teraz już nie może pani się ani drgnąć. Będzie pani cały czas leżała aż do rozwiązania. A to, co my musimy zrobić, to maksymalnie długo przetrzymać dziecko w pani ustroju. Ja wróciłem do domu. Powiadomiłem wszystkich moich przyjaciół z kościoła i wszyscy zaczęli się modlić. Wielu z nich po kilku godzinach dzwoniło do mnie i mówiło: Marku, klęczymy na kolanach przed Panem i Pan nam mówi, żeby ci powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Wierzcie mi, oni byli jak jeden mąż, zgodni. Dzwonili z różnych miejscowości, z różnych miejsc, niezależnie od siebie i mówili mi: Pan nam mówi, wszystko będzie dobrze. To było wielką dla mnie zachętą. Kiedy po kilku dniach, pewnego dnia wieczorem moja żona zadzwoniła, powiedziała: Marku, przed chwilą urodziłam synka. Taki bardzo malutki. On płacze. I w tej chwili biorą go i wkładają do inkubatora. Dlatego, że w tej chwili przed nim jest najtrudniejszy czas. Ja zadzwoniłem do wszystkich moich przyjaciół. Oni mówili: mówiliśmy ci, że będzie dobrze, ale my dalej się modlimy. I oni znów mieli przeświadczenie w swoich sercach: wszystko będzie dobrze. Kiedy zadzwoniłem do jednego z moich znajomych, który był wtedy lekarzem wojewódzkim w Jeleniej Górze, on powiedział, że na drugi dzień rano pojedzie tam do szpitala. Wiecie, kiedy rano się obudziłem, mój przyjaciel, który jest moim zastępcą, przyszedł do mojego domu i rozmawialiśmy, będąc tacy zupełnie spokojnymi. I zadzwonił telefon. I zadzwonił ten człowiek i powiedział: pastorze, dziecko twoje nie żyje. Przecież to jest niemożliwe. Jak nie żyje? Przecież modliliśmy się wszyscy. Cały Kościół się modlił. Wszyscy do mnie dzwonili i mówili: Marek, wszystko jest w porządku, wszystko będzie dobrze. Wiecie, po dłuższym okresie czasu zadałem pytanie: czy ci ludzie okłamali mnie? Czy ci chrześcijanie, ze względu na to, że mnie kochali, chcąc mnie pocieszyć, okłamali mnie? I przyszedłem z tym do Pana i powiedziałem: Panie, czy ja zostałem przez moich braci i siostry okłamany? Wiecie co? Pan zaczął mówić do mojego serca i powiedział: nie, dziecko. Oni powiedzieli dokładnie to, co ja im kazałem tobie powiedzieć. Jak myślisz, czy ja nie kocham twojego dziecka? Jak myślisz, czy to miejsce, w którym on w tej chwili się znajduje, jest gorsze od tego, które ty mógłbyś jemu przygotować? Czy moja miłość jest miłością mniejszą niż ta, którą ty możesz jemu dać? Czy to miejsce, w którym on jest, jest gorszym niż to miejsce, które ty mogłeś dać dla niego? Wiecie, i wtedy przyszło po raz pierwszy do mojego serca pytanie: gdzie jest lepiej? W niebie czy na ziemi? Zadałem ostatnio takie pytanie: gdzie jest lepiej, w niebie czy na ziemi? Czy wy, chrześcijanie, możecie głośno odpowiedzieć, gdzie jest lepiej, w niebie czy na ziemi?
Nie.
To mam do was pytanie. Czemu się tak kurczowo trzymacie ziemi? Wiecie, Bóg nagle pokazał mi całą sytuację nie ze strony ziemi, bo ze strony ziemi się mówi: cierpienie, biedne dziecko, nie mogło żyć, tragedia. Tak! Ale od strony nieba jest błogosławieństwo, gdyż ono jest tam, dokąd ja zmierzam. Ja pragnę tam być, a ono już tam jest. Ja muszę zmagać się, aby tam być, a ono tam jest. I zrozumiałem, co to jest łaska. W pewnym momencie byłem gotowy mieć taki żal do Pana i powiedzieć: Panie Boże, to ja tu muszę się zmagać, cierpieć. Możliwe, że będę musiał się zestarzeć, a może jeszcze chorować. Możliwe, że znów znajdą się ludzie, którzy staną przeciwko mnie. A on ani nawet jednego wysiłku, ani przez żadną pokusę nie przeszedł, nic nie zapracował, a już tam jest. I wtedy zrozumiałem, że to jest łaska, że nie naszą siłą ani mocą, nie przez nasze uczynki wchodzimy do Królestwa Bożego, ale jest to łaska, niezasłużony dar Boży. To nie było odpowiedzią dlaczego. Wiem, gdzie ono jest. Wiem, że jest to lepsze miejsce. Wiem, że Bóg, Ojciec, kocha bardziej to dziecko niż ja jako ojciec tu na ziemi mógłbym je kochać. Wiem, że dla wielu z was może to wydać się dziwne. Jak to? Bóg kocha bardziej moje dziecko niż ja, matka, niż ja, ojciec? Tak, Jezus Chrystus powiedział, o ile wy złymi potraficie dobre rzeczy czynić, o ileż bardziej ojciec, który jest w niebie. Czy jesteś w stanie podać mi procentowo o ileż bardziej? To jest po prostu jak wschód do zachodu, jak północ od południa. Tego nie można objąć. My nieraz tak bardzo chcielibyśmy komuś pomóc. I mówimy, Panie, zobacz, jak ja tego człowieka kocham. Ja przecież z miłości chcę mu pomóc. Myślicie, że Pan Bóg nie patrzy na to i nie mówi, a ty myślisz, że ja go nie kocham? A ty myślisz, że ja o nim zapomniałem? Moi drodzy, to było bardzo wielkie doświadczenie. Ale to tak naprawdę jeszcze bardziej mnie i mój dom przybliżyło do Pana. Moja żona miała przez długi czas rozdarcie. Ona dopiero po kilku latach, między ostatnim pobytem 2 lata temu w Stanach, a tutaj w czasie jednej konferencji, ona wyszła do przodu i publicznie powiedziała, że musi w obecności całego zboru przeprosić mnie. Ja byłem zdziwiony, o co chodzi. Wiecie, ona przez kilka lat po tym, ona nosiła na sobie poczucie żalu do mnie i obarczała mnie odpowiedzialnością za to, co się stało. Tak, jako chrześcijanin mam dom otwarty i tak bardzo zajmuję się ludźmi, aby im pomóc, że często to jest kosztem rodziny, żony, dzieci. I ona, która powinna w tym czasie odpoczywać, musiała wiele wykonywać obowiązków pani domu. I to doprowadziło, że w jej sercu powstało takie poczucie żalu, bólu. Wiecie, to była cudowna konferencja, na której ona została uzdrowiona. Na tej konferencji też wiele innych wspaniałych rzeczy zostało powiedzianych. Moi drodzy, doświadczenia, one nie są po to, żeby cię zgubić. One są po to, żeby uszlachetnić twoje życie. Nie bój się doświadczeń. One nie mają na celu ciebie zabić. One mają na celu ciebie uszlachetnić. Powiesz mi, no ale to tylko Jakub mówił. Więc spójrzcie, Piotr. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział. 6-7 wiersz. Mówi tak. Weselcie się z tego. Kontekst mówi o zbawieniu. Weselcie się zbawienia. Mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Bracie i siostry, to nie tylko Jakub. I byście odwołali się do Marcina Lutra, że on właśnie się zastanawiał, czy ten list powinien być w kanonie Pism Świętych, bo on tyle o uczynkach mówi. Ale również ten Piotr, filar Kościoła, on również mówi, weselcie się z tego. Mimo, że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ktoś powie, no dobra, no Jakub i Piotr. Zacząłem dalej czytać Pismo Święte i zobaczyłem, że autor listu do Hebrajczyków, jakkolwiek może to być osoba zbliżona do apostoła Pawła, nie możemy powiedzieć, że to jest apostoł Paweł, bo o tym nie wiemy. Ten autor nie podpisał się, więc pozostanę przy użyciu słowa autor listu do Hebrajczyków. Co autor listu do Hebrajczyków mówi? 12 rozdział, 11 wiersz. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Wierzcie mi, żaden doświadczenie nie jest przyjemne. Myślicie, że to była przyjemna sytuacja? Myślicie, że kiedy jest opozycja wobec Ewangelii, myślicie, że jeżeli ktoś ciebie niesłusznie o coś posądza, oskarża, to jest przyjemne? To nie jest przyjemne, ale to ma pewien cel. Wierzcie mi, nic bardziej nie uszlachetnia mojego życia, jak właśnie doświadczenia, przez które przechodzę. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Kiedy dziecko nam zmarło, były takie dni, gdzie moja żona więcej płakała, niż bez płaczu pozostawała. To było bardzo trudne. Były dni, gdzie naprawdę tak ciężko nam było. To było bolesne. Wiecie, ja nie skakałem w szpitalu i mówię: Alleluja, moje dziecko jest w niebie. Ja cierpiałem. Bolało to. To była tragedia. Ale Słowo Boże mówi, później wydała błogi owoc sprawiedliwości. Bóg ćwiczy mnie, bo chce, abym był dobrym, szlachetnym Jego dzieckiem. List do Rzymian, apostoł Paweł, 5:5. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. Zobaczcie, jakie ciekawe połączenie. Ucisk wywołuje cierpliwość. Czy nam dziś, żyjącym w czasach ostatecznych, w tym biegu, w tym wielkim rozpędzie, nie brakuje czasami cierpliwości? Jak wielu z nas mówi: o pastorze, ja jestem taki człowiek, co brakuje mi cierpliwości. Wiecie, jeżeli komukolwiek z was brakuje cierpliwości, to wierzcie mi, że chyba nie ma człowieka bardziej niecierpliwego, jak ja jestem. Jestem gotów nawet pomodlić się do Pana tymi słowy: Panie, daj mi cierpliwość i to natychmiast, bo dłużej już nie mogę czekać. Pan mówi: w porządku, chcę ci dać cierpliwość. I wiecie, jak Pan zaczął mi dawać cierpliwość? Przez doświadczenia. Doświadczenia, dokładnie tak jak mówi Boże Słowo. Ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. Pamiętam, kiedyś byłem bardzo poraniony. Czułem się tak, jakby cały Kościół, wszyscy ludzie wepchnęli mnie w róg i chcieli mi krzywdę zrobić. To było bardzo przykre. Spotkałem się z jednym z moich starszych braci o wielkim doświadczeniu życiowym. On już jest na emeryturze. I zacząłem z nim rozmawiać. I on, mnie słuchając moich oczekiwań, moich przeżyć, powiedział tak: Marku, ty potrzebujesz doświadczenia, a myślisz tylko i wyłącznie o sukcesie. Co uważasz, że jest bardziej cennego? Sukces czy doświadczenie? Ja mówię: oczywiście, mój bracie, doświadczenie. I on wtedy powiedział: posłuchaj, sukces możesz osiągnąć w krótkim czasie. Załóżmy, że w krótkim czasie będziesz miał największy kościół w Europie. I mówię ci, że dalej nie masz doświadczenia. Dlatego, że doświadczenie nabiera się poprzez czas. Nie możesz bez czasu mieć doświadczenie. Nie możesz bez lat mieć doświadczenia. Wiecie, młody człowiek ma entuzjazm. Młody człowiek ma wielkie pragnienia, ale młody człowiek jednego nie ma. Nie ma doświadczenia. Jak mogę to doświadczenie mieć? Przez cierpliwość. A to wymaga czasu. Bez czasu masz sukces. Czas daje ci doświadczenie. Pamiętam, ten człowiek wspaniałą rzecz powiedział. Powiedział mi: wiesz, ja wcale nie mam aż takiego wielkiego uznania dla ludzi sukcesu, ale mam wielkie uznanie dla ludzi, którzy są doświadczeni. Jak osiągnąć doświadczenie? Przez cierpliwość. Cierpliwość wywołana jest przez ucisk. A zauważcie, kiedy masz trudną sytuację, to zegarek tak jakby zaczął zupełnie wolniej chodzić niż normalnie. Kiedy przychodzi doświadczenie, jeden dzień wydaje się jak 10 lat. Kiedy masz sytuację, która cię przerasta, która stworzyła ból w twoim sercu, problem, który chciałbyś rozwiązać, to spójrz, jak czas płynie. Ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieją, a nadzieja nie zawodzi. I dlatego dzisiaj, bracia i siostry, myślę, że oglądając różne rzeczy wokół siebie, raczej nie grozi mi, abym się zgorszył. Co chcę przez to powiedzieć? Człowiek zawsze może uczynić coś, co będzie złe. Pan Jezus ostrzegał przed czynieniem złych rzeczy ze względu na najmłodszych. Pan Jezus mówi: Jeżeli ktoś chciałby zgorszyć jednego z tych maluczkich, lepiej, żeby uwiązał sobie kamień młyński do szyi i rzucił w morze. Ale wierzcie mi, że ja już nie jestem maluczki. Ja mam 17 lat wiary. Jestem dojrzałym młodzieńcem. A więc to czyni, że ja już nie mogę gorszyć się. Dlatego, że korzenie mojej wiary są dużo głębsze niż na początku. Co to znaczy? Kiedy stanąłem pierwszy raz na fundamencie Bożego Słowa, moje korzenie były takie, wiecie, taka marchewka, taki szczypiorek, taki korzonek. Taki, że jakby faktycznie wtedy ktoś mi pokazał coś na przykład swoim życiem, chrześcijanin, który by się upił, to chyba by mnie to przewróciło i wyrwało z tymi korzonkami. Ale dzisiaj ja raczej czytam księgę Izajasza, która mówi o dębach sprawiedliwości. Dzisiaj, wierzcie mi, mogę zobaczyć najbardziej wierzącego człowieka, który wchodzi w najbardziej obrzydliwy grzech. I to w ogóle nie zmienia mojego stosunku do Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że mam doświadczenie wynikające z cierpliwości, która wywołana została przez ucisk. A to zrobiło nadzieję. Nadzieję, którą pokładam w Jezusie Chrystusie. Nie jesteście moją nadzieją. On jest moją nadzieją. Ja sam dla siebie nie jestem nadzieją, gdyż Jezus jest moją nadzieją. Bo kiedyś próbowałem sam w sobie pokładać nadzieję i to za bardzo nie przyniosło powodzenia. Napisanych przez różnych autorów. I wszyscy oni mówią, że doświadczenie wiary nie jest przekleństwem, ale jest źródłem Twojego błogosławieństwa. Dlatego kiedy widzisz niepowodzenie w swoim życiu, to nie myśl, że uciekłeś od Pana Boga, wiary straciłeś, diabeł Ci zabrał Pana Jezusa, ale wiedz, że to jest dobry czas. Wiecie, kiedy przychodzą różne doświadczenia na moje życie, to wtedy wiecie, co robię? Tak patrzę na nie, zacieram ręce i mówię, Panie Boże, coś dobrego przygotowujesz. Dlatego, że zawsze po nocy przychodzi dzień. Zawsze po burzy przychodzi spokój. Zawsze po trudnym czasie przychodzi czas błogosławieństwa. Po czasie łez przychodzi czas radości. Pan powiedział, zaczniecie ze łzami, a kończyć będziecie z radością. Dziś Kościół chce zacząć z radością. Zacząć radością, z radością. Ale czy często ta radość to nie jest coś, co sztuczne jest wzbudzane? Niechaj cierpliwość w doświadczeniach, które mamy, charakteryzuje życie każdego z nas. To nie znaczy, że Pan stracił swoją moc i w sytuacjach, które wymagają ponadnaturalnego jego rozwiązania, On nie może jego uczynić. Druga rzecz, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja. Kościół czasów ostatecznych. Zobaczcie, jak wyglądają szaty Kościoła. Splugawione. Nagość. Została odsłonięta. Co to jest nagość? Bracia i siostry, pierwsza księga Mojżeszowa. Pamiętacie, co się stało, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli przeciwko Bogu? Kiedy zgrzeszyli przeciwko Bogu, wtedy zobaczyli, że są nadzy i zaczęli zakrywać tę nagość. Tę nagość najpierw chcieli liśćmi zakryć, ale liście są symbolem uczynków człowieka. Uczynkami nie rozwiąże swoich przeszłych problemów. Bóg dał im skórę do nakrycia. A żeby dał im skórę do nakrycia, to najpierw trzeba było niewinne zwierzę złożyć na ofiarę, aby zdjąć z niego skórę i nakryć tę nagość. I tu już jest pierwsza wskazówka o późniejszej śmierci Jezusa Chrystusa. Nie wystarczyło chęci, nie wystarczyło dobre uczynki, ale musiała zostać przelana niewinna krew. Zauważcie, odkryta została haniebna nagość. Jak ona została odkryta? Przez spożycie owocu. Pamiętacie, jaki ten owoc był? Słowo Boże mówi, ten owoc był miły dla oczu i godny pożądania. Dzisiaj chrześcijanie czyż nie są ludźmi, którzy pożądają? Pamiętam kiedyś taki film. On ukazał straszną rzecz związaną z krajami, które żyją materializmem, które są niszczone przez materializm. Wiecie, ten film pokazał zebranie ludzi i nagle oni mówią, a teraz będziemy musieli się pomodlić. i nagle otwarta została taka kurtyna i taki wielka jednodolarówka została złożona. I ci ludzie złożyli ręce i zaczęli mówić tak: o wszechmogący dolarze, w którym mamy zbawienie. To jest materializm. To jest bałwochwalstwo. To jest to, co Pan Jezus nazywa oddawanie czci innym Bogom. Pożądanie tego. Pragnienie, by to mieć. Jak wielu ludzi z tego powodu przyjechało do tego kraju, ażeby właśnie to mieć. Wierzcie mi, 2 lata temu byłem w pewnym mieście w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkałem małżeństwo, które prosiło mnie o rozmowę. Przyjechałem do nich do domu. Nie widziałem ani prędzej, ani później w Stanach Zjednoczonych takiego domu, a przynajmniej na pewno w takim domu nie przebywałem. Przebywałem w domu kontraktorów i innych ludzi. Ludzi bogatych, ale w takim przepychu jeszcze nie byłem. To był pałac. To było, wiecie, film Dynastia kiedyś był w Polsce. Takim łukiem się wjeżdżało do tego domu. Synowie, motory na 3-4 kółkach, każdy samochody. Baseny, za domem kort tenisowy do siatkówki. Szok! Wszedłem do tego domu, a tutaj same antyki, wiecie, jak w muzeum się czułem. I ci ludzie siadają i zaczynają mówić o swoim problemie. I zaczynają mówić o swoim zniszczonym małżeństwie. Ta kobieta zaczyna płakać, mówiąc o zdradach swojego męża, a on zły mówi, a czy ty tego nie zrobiłaś, i pokazuje jej to, co ona czyniła. I wiecie, oni są rozgoryczeni. Ja tak siedzę i słucham ich. I mówię, zobaczcie, moi drodzy, wy nawet nie potraficie się cieszyć tym, co macie. Nie potraficie mieć radości. Przyjechaliście tutaj do tego kraju. Chcieliście osiągnąć powodzenie, bo myśleliście, że to będzie źródłem waszego szczęścia. Bracia i siostry, kiedy wyszedłem z ich domu, jedno z moich zasadniczych później zdań w usługach Bożym Słowie brzmiało: wierzcie mi, to w jakim domu mieszkasz, jakim samochodem jeździsz i jakie wielkie masz konto w banku, wcale nie jest źródłem twojego powodzenia. Dlatego, że krótko później przyjechałem właśnie tutaj do Kanady i byłem w Toronto. Zapraszaliście, niektórzy mnie już nie pamiętam u kogo, ale byłem w waszych małych mieszkankach. Po tej wizycie w Ameryce to naprawdę wasze mieszkanka były bardzo malutkie. Ale wiecie, nieraz zamiast się modlić z wami, to się przyglądałem wam, kiedy wy się modliliście. Pełni radości, pełni entuzjazmu. Mówię, ojej, to tak ciasno jest w porównaniu z tamtą przestrzenią. Tutaj tak skromnie jest w porównaniu z tamtym przepychem. A ile tu jest szczęścia? Ile tu jest radości? Ile tu jest pokoju? Moi drodzy, niechaj nic nie zabierze wam tej radości i pokoju. Wierzcie mi, większe mieszkania, większe domy, większe samochody, większy luksus wcale wam tego nie da. Ale to, jeżeli będziecie chcieli mieć większe mieszkania, większe domy, pamiętajcie, o godzinie czasu więcej będziecie musieli pracować każdego dnia. I jeszcze o godzinę, i jeszcze o godzinę, i jeszcze o godzinę. I stracicie to, co najbardziej jest cenne. Ja zauważam, że społeczeństwo zachodnie to społeczeństwo, które ma pewne wartości podwracane. Ta wartość brzmi tego społeczeństwa tak: żyję, żeby pracować. Natomiast ja i wierzę, Boże Słowo mówi, pracuj, aby żyć. Pracuję, aby żyć. Bóg chce coś więcej radości nam z życia dać, niż tylko to, abyśmy późnym wieczorem wrócili do swojego komfortowego domu. Zmęczeni czekali, kiedy rano wstaniemy, żeby znów wejść w ten wir rzeczy, żeby ten dom utrzymać. Nie bądźcie tacy. Pewnego dnia... Nie jesteście zmęczeni jeszcze? Jesteście kochani. Pewnego dnia, kiedy klęczałem przed Panem na kolanach, ja mieszkałem w garażu, który miał 9 m2. Wilgoć była na wysokości lamperii. Wiecie, tam nie było nic. A miałem przyjaciół ze zborów, którzy mieszkali super. Brat Marek, który gości, jest moim gospodarzem z żoną. Naprawdę dziękuję wam za waszą wspaniałą troskę o mnie i gościnność. Ci ludzie w Polsce wtedy, 17 prawie lat temu, mieszkali w podobnym domu jak oni teraz. A więc wyobraźcie sobie, na warunki polskie to już było ponad. Zagraniczny samochód przed domem. No wiecie, to na warunki polskie to było nie wiadomo ile. To byli wspaniali ludzie, którzy się mną zaopiekowali. Ja jestem im wdzięcznym do dziś i oni są moim przyjaciółmi. Ale pewnego dnia, kiedy wyszedłem od nich z tego wspaniałego pałacu ich i szedłem do tego mojego garażu. Wiecie, ja jestem szczery w wyznaniu w moim Panem. I rozmawiałem z Panem tak. Ojcze, oni są Twoi dzieci i my jesteśmy Twoi dzieci. Jakoś dziwnie się czuję. Wróciłem do domu, klęknąłem w tym garażu przy tapczanie. I wierzcie mi, popłynęła z mojego serca modlitwa, o której byłem pewien, że ona jest czysta z serca i z przekonania. Byłem w całej myśli, w całym sercu przekonany o słuszności tego, co mówię. I mniej więcej to tak brzmiało. Panie Boże, gdybyś Ty mi dał dziś to, co oni mają, to ja bym kościół wybudował. Misjonarzy bym opłacił. Panie Boże, naprawdę kościół by z tego skorzystał. I wiecie, ja byłem szczery w tym, co mówiłem. Ja myślałem o misjonarzach w tym czasie. Ja myślałem o budynkach, których w Polsce jest tak mało, jeżeli chodzi o inne kościoły. I wtedy Duch Święty przerwał te moje deklaracje i mówi tak. Dziecko, gdybyś Ty dziś otrzymał to, co mają oni, to jutro byś odszedł ode mnie. Wiecie, wtedy nauczyłem się, że nawet nie mogę polegać na własnym sercu. Bo ono niby tak szczere jest, tak przekonywujące mój umysł, a jednak potrafi być bardzo niebezpieczne. Ale Pan mnie nie pozostawił i powiedział, pamiętaj, jeżeli będziesz troszczył się o sprawy mojego królestwa, to ja będę troszczył się o sprawy Twojego domu. Nigdy nie będziesz miał ani za dużo, ani za mało. I wiecie, kiedy mam jakiś niepotrzebnie zbędny czas, raczej jakiś niepotrzebnie czas tracić na zbędną pracę, żeby jeszcze więcej zarobić, to mówię, przecież to jest do dziurawego worka, bo i tak ja więcej nie mogę mieć. Mam tyle, ile potrzeba do życia i pobożności. I wierzcie mi, nie muszę przyjeżdżać tutaj, ażeby to zmienić. Dlatego, że Pan się o mnie troszczy. To jest naprawdę cudowne. Jeżdżę swoim samochodem, mam wspaniałe mieszkanie, mam cudowną żonę i dzieci, chleb powszedni każdego dnia. Powiedzcie mi, co jeszcze mi brakuje? Co ja jeszcze potrzebuję? Głodny jestem? Zobaczcie. Odcisków nie mam na stopach. Jest wszystko w porządku. Bóg się troszczy o moje życie. Niektórzy ludzie mówią, o, ty musisz mieć dobre zabezpieczenie, że tak mówisz. Nie! Niektórzy mówią, no jak nie masz, a dzieciom swoim nie robisz zabezpieczenia? Nie! Amen! Pewną prawdę wyznaję, młody człowieku, dla moich dzieci. Jeżeli uwierzycie w tego Boga, z którego wasz ojciec wierzy, on też się o was zatroszczy. Ja jestem zupełnie spokojny o to. Bóg, który jest moim wszechmogącym ojcem, on troszczy się o moje życie i on troszczy się o życie każdego swojego dziecka. Dlatego nie muszę walczyć, szarpać się, pożądać, odkrywać tę nagość. Zauważcie, ażeby została zakryta nagość. Grzech pierworodny też mówi o pewnym problemie małżeńskim. Pamiętacie, to małżeństwo Adama i Ewy funkcjonowało tak długo, jak długo oni nie zgrzeszyli przeciwko Bogu. Kiedy zgrzeszyli przeciwko Bogu, Pan Bóg zaczął z nimi rozmawiać i powiedział, Adamie, dlaczego? Adam powiedział, kobieta, którą Ty mi dałeś, gdybyś mi nie dał, gdyby nie ona, to ja bym tego nie zrobił. Pamiętacie? Pan spojrzał na kobietę i mówi, dlaczego to zrobiłaś? A ona mówi, diabeł. Tak powiedziała. Szatan dał mi i jadłam. Pan Bóg spojrzał na szatana, a szatan się odwraca, już nie było nikogo. I mówi, znów na mnie. Tak, wiecie, ja może troszeczkę tak, ja nie chciałbym tutaj dramatyzować, nie chciałbym pomniejszać roli szatana. Szatan jest większym przeciwnikiem niż nam się wydaje i musimy być bardzo roztropni, kiedy wchodzimy, kiedy chodzimy w duchowym życiu. Ale pamiętajcie, że duża część problemów, które mamy w naszym życiu, nie obkładajmy odpowiedzialnością Jego. On bardzo często z nami nie ma bezpośredniego kontaktu na to, co my byśmy chcieli rzucić na niego. Adam nie mógł zrzucić na diabła tego, że to on skusił go. Owszem, on powiedział do Ewy. Ewa mogła to zrobić. ale diabeł nie uległ diabłu, bo diabłem nie była jego żona, tak jak nie jest twoja, mój bracie. Dlatego nie musisz tak jęczeć, żebyś był inny, gdybyś miał inną żonę. Jest wszystko w porządku. Ale zobaczcie, ile małżeństw dziś jest rozbijanych. Do kościołów weszły rozwody. Do kościołów weszła niemoralność. I to jak łatwo wytłumaczona. No to co, ma cierpieć, młody jest i co, ma włosy sobie wyrywać z głowy? Niech się żeni, młody jest. Prawda? Tylko dlatego, że pragnienie. Zauważyłem, że wcale nie dlatego młody człowiek chce cudzołożyć, czy chce mieć kobietę, bo mówi, niedobrze jest być samemu. Ale dlatego, że pożądliwość seksualna jest w nim tak silna, że on nie może bez niej się obyć. To jest problem. Dlatego nie śpiesz się, młoda siostro, młody bracie, żeby przed zawarciem związku małżeńskiego czynić to, co Bóg nie chce, abyś czynił. Nie śpiesz się do tego, aby chodzić do pastora i mówić, pastorze, niedawno w jednym mieście w tym kraju pewien młody człowiek do mnie przyszedł i powiedział tak, no mam takie pytanie, tam z żoną już nie żyjemy jakiś czas, czy ja mogę się rozwieść? Ja mówię, nie. A on mówi, no ale, a czy zostanę wyrzucony z Królestwa Bożego, jeżeli to zrobię? Ja mówię, dlaczego ty ciągle w takim kierunku myślisz? Dlaczego nie pomyślisz o uzdrowieniu twojego małżeństwa? Czy twoja żona ma kogoś? Nie. Nie ma mężczyzny, z którym żyje? Nie. A co jest powodem? No ona chodzi do innego kościoła i się nie rozumiemy. A tu jest tyle wspaniałych chrześcijanek, które mi się tak podobają. Pożądliwość. Wiecie, ona jest zakamuflowana, ona jest głęboko w sercach. To nie jest taka, jak ja w tej chwili mówię, ja to parodiuję. Ale to jest takie delikatne, subtelne, co tam się rozwija. Wiecie, bracia młodzi, szczególnie wy, bracia, bo ja mogę powiedzieć coś na temat braci, bo jestem jednym z was. Ale wiecie mi, kiedy te siostry tak siedzą, śpiewają, aleluja, a ty masz niezbawioną żonę, to naprawdę te siostry są miłe dla oczu. Tak było w moim życiu. Moja żona nawróciła się rok po mnie. Kiedy ja wchodziłem do domu, ona potrafiła Biblię mi wyrzucać. A przychodzę do kościoła, siadam w ławce, patrzę, a te anielskie, jeszcze samotne. A nieraz tak ubrane, że aż iskrę wokół miałem. Tak. Oczywiście możesz powiedzieć mi, to trzeba było wyłupać sobie oko. Sam sobie wyłup. Prawda? Bracia i siostry, do czego zmierzam? Że wiecie, nie twórzmy takiego chrześcijaństwa, które będzie takie, och, ja, aleluja, taki pomnik sobie stawiamy, takiego wiecie. Pamiętam dwóch braci, wybaczcie, że jeszcze kontynuuję moje kazanie. Pamiętam takich dwóch braci. Oni nawrócili się w Gdańsku. Pewien marynarz wrócił z rejsu i wiedział, że to są młodzi chrześcijanie. Mówi, chodźcie, pokażę wam coś w domu. Wiecie, wtedy jeszcze nie było tego, co dzisiaj jest w Polsce, jakieś sex-shopy czy jakieś takie inne rzeczy. Pornografia była zabroniona. Ale ten człowiek był marynarzem, który podróżował po wszystkich światach i on przywoził sobie różne filmy. I wiecie, kiedy ci młodzi ludzie przyszli do niego do domu, on mówi, pokażę wam coś. Tylko siadajcie tutaj, macie tutaj coś zimnego do picia i włączył im pornograficzną kasetę. Kiedy oni zaczęli to oglądać, ten jeden z nich mówi, ty, ja na to nie będę patrzył, ja wychodzę stąd, idziesz ze mną? On mówi, przecież ja jestem wierzący, mnie to nie rusza w ogóle. Wiecie, jeżeli ciebie to nie rusza, to ty z lekarzem się skontaktuj. Masz poważny problem. Bo to normalnie ludzi rusza, normalnych ludzi. Dlatego dla nich masowo jest to produkowane, żeby to ich ruszyło. Dlatego bądźmy tacy normalni, tacy, jacy naprawdę jesteśmy, a nie uduchawiajmy rzeczy tylko po to, żeby zakryć niektóre sprawy. Dlatego musimy zwrócić uwagę. Pan chce szatę białą, żebyśmy przyodziali. Jak możesz przyodziać szatę białą? Bracie i siostry, to jest przenośnia tego. A więc pod krzyżem Golgoty. Nie pod tym krzyżem. To jest symbol tego, co tam się stało. A właściwie to jest pewną informacją, przypomnieniem tego, co 2000 lat się stało. Nie pod tym krzyżem, który tu jest, jest twoja odpowiedź, ale pod Golgotą, tam, gdzie na krzyżu Jezus Chrystus umierał. Wczoraj tam przyszliśmy wszyscy na kolana. Dlatego, że na Golgocie jest czystość Twojej szaty. Nie w Twoich postanowieniach, nie w Twoim braniu się w garść, nie tym, że myślisz, że dwoma dobrymi uczynkami zakryjesz ten zły, który popełniłeś czy popełniłaś, ale tylko przez krew Jezusa Chrystusa, która została przelana na Golgocie. Kościół czasów ostatecznych zaczął mówić o cudach, o powodzeniu materialnym i wiecie co? Ja byłem takim człowiekiem zaraz po nawróceniu. Kiedy przyszedłem do kościoła, to o tym, o czym najlepiej mi się słuchało, to jak ktoś mówił, jadę samochodem, a paliwo zero, ale wychodzimy, nakładamy ręce, a paliwo z powrotem. Wow! Tak! Słyszałem takie świadectwa. Rak uzdrowiony, wiecie, ręka odrosła. Tak! Takie rzeczy mają miejsce. I wiecie, ja słuchałem tego, mówię, jej! Och, to było niesamowite. Ale kiedy kaznodzieja przyszedł i mówi, a dziś będziemy mówić o Golgocie. Ojejko, mogłem lepiej czas spędzić i znów ta religijna historyjka. Nie cieszyło mnie poselstwo o Golgocie. Cieszyło mnie poselstwo o zbiorniku paliwa. O cudach. A Golgota to jest takie... Ale przecież moc jest w Golgocie. Moc jest w krwi Jezusa. Kto nie będzie spożywał krwi Jego i spożywał ciała Jego, nie ujrzy Królestwa Bożego. Tylko Jego krew może oczyścić nasze ciało, nasze życie. I trzecia rzecz, abyś przyodział szaty białe, oraz maści, aby namaścić nią oczy Twoje, abyś przejrzał. Oczywiście, tak maść, jak i olej jest pewnym symbolem, czy określa osobę Ducha Świętego. Bracia i siostry, pamiętajmy, że nie możesz wiedzieć o kolorach wtedy, kiedy jesteś niewidomy. O kolorach może rozmawiać w pełni tylko ten, który widzi kolory. Ja rozmawiałem z pewną niewidomą kobietą. Przyjechała do mojego domu. Ona była od urodzenia niewidomą. Ona, kiedy rozmawialiśmy, ona jest w ogóle psychologiem, wspaniała chrześcijanka. I wiecie, ona przyszła do mnie do domu i po chwili mówi tak, ale u ciebie tu jest pięknie, jakie masz śliczne mieszkanko. Ja mówię, no w ogóle to taki fajny jest, no i okolica ładna. Ona mówi, tak, ja kocham góry, te góry są takie śliczne. Pomyślałem sobie, dziwnie ona to mówi. I mówię, posłuchaj, jak ty określiłaś to, że jest ładne moje mieszkanie? Bo to jest raczej, trzeba ocenić wzrokowo, żeby takie coś powiedzieć. Ona mówi, nie, w zasadzie wystarczy, że ja parę rzeczy dotknę sobie i dotyk mój daje mi pewien obraz. Ja mówię, posłuchaj, no tak, ale jak na przykład ty mówisz, liście są takie piękne, bo są zielone. Jak ty możesz powiedzieć, że zielone to jest piękne? Ona mówi, ten dźwięk zielony, on mi się podoba. I na przykład ona, jej zamiłowanie w kolorach, to jest wynik z tego, czy słowo czerwony, zielony, niebieski, jaki daje jej ten dźwięk, ładunek emocjonalny. I ona mówi, o, ten kolor jest piękny. Ale ona go nie widzi. I nigdy nie widziała. Bracia i siostry, można to, co powiedziałem na początku, dużo mówić o Boga. Możesz mówić, że On jest przy Tobie, że On jest w Twoim domu, ale czy doświadczasz Jego? Czy spotkałeś się z Jezusem Chrystusem? Czy Jego obecność dla Ciebie jest widoczna w Twoim życiu? To nie jest takie, że mam nadzieję, że to, co jest dobre, to jest od Niego. Ale czy widzisz Jego obecność w swoim życiu? Czy widzisz w tym, co robisz? Czy widzisz w swoim małżeństwie, które budujesz? Czy widzisz w swoich relacjach z dziećmi? Czy doświadczasz Jego obecności? To, co powiedziałem na początku, nie wystarczy wiedzieć o Bogu, ale trzeba poznać Boga. Spotkanie z Bogiem to przede wszystkim otworzenie naszych oczu. Ale oczu my sami nie jesteśmy w stanie otworzyć. Dokonuje to Duch Święty. Duch Święty jest tym, który daje nam namaszczenie, abyśmy mogli widzieć duchową rzeczywistość. Daje nam namaszczenie, abyśmy mogli słyszeć głos Boga, który woła do nas ze stronic Pisma Świętego, Biblii. Bez Ducha Świętego ta książka ciebie zabije. Biblia mówi, litera zabija. A co ożywia? Duch. To, że jest to żywe słowo, żywe, które buduje moje życie, wynika z tego, że Duch Święty je ożywia. Jest to księga, na której buduje moje życie. To, kim dziś jestem, nie wynika z tego, co zrobiłem w swoim życiu i jaką silną wolę posiadam, czy zdolność organizacyjną, żeby to czy tamto zrobić. Ale po prostu ja wykonuję to, co tu jest napisane. I to działa. Jestem szczęśliwy, zdrowy, mam rodzinę, dzieci. Mamy powodzenie w każdej dziedzinie życia. Dokładnie stało się to, co jest tu zapisane. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Obdarowała wszystkim. To nie znaczy, że nie mamy doświadczeń i problemów, bo wiarą też nas obdarzyła. Też obdarzyła nadzieją. Też obdarzyła cierpliwością. Dlatego te rzeczy były potrzebne. I dziś jako Kościół chciałbym, abyśmy przyszli przed oblicze Pana. Abyśmy znów przyszli do źródła. Jeżeli w któryś z tych aspektów masz problem, może doświadczenia, które przechodzisz lub przed którymi stoisz, może one wprowadzają w twoje serce strach i lęk. Może boisz się doświadczeń, boisz się ciemnej doliny. Dawid nie mówi, wołaj, aby Pan zachował cię przed ciemną doliną, ale mówi, choćbym przed ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. A więc jeżeli znajdujesz się w ciemnej dolinie, nie gwarantuję ci tego, że w ten sposób nagle ona zniknie. Ale wiem jedno, że dolina zawsze ma początek i koniec. Może jesteś w połowie drogi tej doliny, ale idź z większą nadzieją do przodu. Dlatego, że jeżeli jest wejście, to też jest wyjście. Bóg przeprowadzi cię przez tę dolinę. Zaufaj Mu. Jeżeli modlisz się o rozwiązanie problemu, a nie widzisz rozwiązania, nie poddawaj się. Wiedz, że Bóg jest przy tobie. On ma cel, że jeszcze to nie nastąpiło, że jeszcze rozwiązanie nie nastąpiło. Ale nie traktuj, że On przestał być dobrym Bogiem. Zawsze zakładam jedną rzecz. Bóg jest dobry. I wtedy cokolwiek się dzieje, łącznie z największymi tragediami, wiem, że i tak On jest dobry. A więc On nie może działać na moją niekorzyść. Może twoje życie jest brudne. Jako chrześcijanin zbrudziłeś się rzeczami. Tak, my jako chrześcijanie nieraz ulegamy różnym pokusom, które doprowadzają, że czynimy coś, co Bogu się nie podoba. Jest nam nieraz z tego powodu przykro, ale zapominamy o tym, że musimy przyjść na Golgotę i oczyścić się krwią Jego. Może dziś potrzebujesz przyjść. Może straciłeś ten obraz Jezusa Chrystusa sprzed swoich oczu. Chcesz Go doświadczać w swoim życiu. Potrzebujesz maści, aby namaścić ją siebie. Namaszczenia, które ci pozwoli znów wejść w tę cudowną obecność Bożą. Pan Jezus mówi, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, abyś namaścił nią oczy swoje, abyś przejrzał. U mnie. A więc musisz przyjść do Jezusa. Radzę ci, abyś nabył u mnie. U mnie Marka Tomczyńskiego tego nie nabędziesz, ale u Jezusa Chrystusa możesz nabyć. Chciałbym, abyśmy w tej chwili wszyscy powstali. Ja bardzo prosiłbym, aby siostra, która usługuje na organach, aby tutaj przyszła do przodu i żebyśmy zaśpiewali jedną pieśń. Nie wiem, czy śpiewana ona jest w waszym zborze. Święta krew Jezusa, ona zmywa wszelki grzech. Moi drodzy, tak jak wczoraj, tak dziś jest jedno miejsce, do którego zachęcam, abyś przyszedł. Jezus powiedział, u mnie. Nabądź u mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Jest miejsce, gdzie jest źródło zaopatrzenia tych wszystkich rzeczy. Tym miejscem jest Golgota. Tym miejscem jest krzyż. Tym miejscem jest to miejsce, gdzie Jezus Chrystus na swoim ciele nasze choroby, cierpienia, niemoce przyniósł i Jego ranami i sińcami jesteśmy uzdrowieni. Tym miejscem później staje się pięćdziesiątnica, gdzie oczy zostają otwarte. Ale wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Jeżeli potrzebujesz dziś modlitwy, nie będę modlił się tak jak wczoraj, nakładając ręce razem z pastorem. Dlatego, że Pan Jezus mówi, dlatego przyjdź do mnie i nabądź u mnie. Nie jestem tym, który może obdarować cię złotem. Nie mogę cię obdarować szatą białą. Nie mogę cię obdarować maścią. To może uczynić Jezus Chrystus. Chciałbym zachęcić ciebie, abyś przyszedł do Niego. Akt wiary, który możesz zrobić jako znak, że potrzebujesz takiej modlitwy, aby przyjść do Niego. Niech będzie Twoje wyjście z miejsca, w którym się znajdujesz i przyjście tutaj do przodu. Czy potrzebujesz spotkać się z Jezusem Chrystusem? Czy potrzebujesz być zbawionym dzieckiem Bożym? Czy potrzebujesz uwolnienia? Czy potrzebujesz w tym doświadczeniu, w którym się znajdujesz, wzmocnienia, pocieszenia? A może oczekujesz wyprowadzenia z trudności? Może czujesz, że Twoje życie jest brudne i potrzebujesz odnowić? Dziś szaty białe czekają na Ciebie. Dziś maść czeka na Ciebie. Czy jest ktoś z Was, kto potrzebuje takiej modlitwy? Podnieście swoje ręce. O. Moi drodzy, przyjdźcie do przodu tutaj. Przyjdźcie do przodu. To będzie już tylko chwila. Nie będziemy indywidualnie modlić się, więc nie bądźcie zakłopotani, że tak dużo osób wychodzi do przodu.